szkoła dziś funkcjonuje. Widać, że jest czynna w czwartki po południu. Tak, dzisiaj przypadło mi w udziale zwiastować Słowo Boże. Zanim będę usługiwał, to chciałbym wspomnieć o tych talentach, bo my wiemy, że Bóg jest dobry i że Bóg daje nam talenty, czyli daje nam dobre rzeczy. Ale czasami wydaje mi się, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, że to, co Bóg daje, to my musimy o to dbać. My musimy tym dobrze zarządzać. I przypominam sobie takie słowo, kiedy nasz syn miał ślub, to usługiwał tam Marek Ciak, pastor z Gołdapi chyba. I on właśnie wspomniał o tym, że Bóg daje dobre rzeczy swoim dzieciom, dobre dary, talenty. I przyrównał to do tego, że my, jak jesteśmy w rodzinie, mamy dzieci. I Słowo Boże mówi, że dzieci są darem od Pana. Ale ile trzeba trudu, ile trzeba zabiegania, żeby ten dar, który Bóg nam dał, właściwie ukształtować, właściwie wychować. Ja myślę, że to jest fajne przyrównanie do tego, że to, co Bóg daje, żebyśmy nie robili tak jak ten, który dostał ten jeden talent i tak naprawdę to jemu się nic nie chciało robić. Zakopał, wszystko wiedział. Pan przyjdzie, ten co dał, wykopię, oddam, nic nie robiłem, właściwie żyłem po swojemu, oddaję mu to, co mi dał i jestem w porządku. Wiemy, że to tak się nie skończyło i to też taki fajny obraz, to co Krzysztof ostatnio wspomniał, że Bóg człowiekowi wierzącemu objawia swoją wolę. Tak jak narodowi izraelskiemu objawił, że wejdą do ziemi obiecanej, ale musieli o tą ziemię zawalczyć. To nie było tak, że Bóg nam obiecał, wchodzą do Kananu, a tam Bóg wszystkich wypędził, nie ma nikogo, puste domy, piękne winnice. Nie, musieli przełamać w sobie strach, musieli przełamać w sobie obawy, musieli przełamać w sobie taką ludzką niemoc, zaufać Bogu, podwinąć rękawy, wziąć broń do ręki, pokonać tych ludzi i dopiero tą ziemię posiąść. Także życie człowieka wierzącego dzisiaj jest w znoju, w trudzie, w walce duchowej, w takim pielgrzymowaniu z mieczem w ręku, którym jest Słowo Boże, aby zdobywać to, co nam Bóg dał. Bo kiedy będziemy siedzieć, zakładać ręce, nic nie robić, to mogą obietnice, te, które są nam dane, minąć obok nas. Jak dzisiaj chciałbym zwiastować Słowo Boże na taki temat, jak niezależność, coś negatywnego w życiu człowieka wierzącego. I otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od 42 wiersza. Jak już będę musiał Biblię wysuwać za kazalnicę, to już będę okulary musiał nosić. Mam już, ale jeszcze widzę. Czytamy Boże Słowo. Drugi rozdział, od 42 wiersza. I miejmy w pamięci tytuł, który powiedziałem, niezależność, coś negatywnego w życiu człowieka wierzącego. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. Mowa o pierwszych chrześcijanach, pierwszych ludziach, którzy się nawrócili. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Niewątpliwie Słowo Boże tutaj w tym miejscu, można by było powiedzieć, początek tworzenia się Kościoła mówi o tym, że pierwsi chrześcijanie byli od siebie współzależni. Nie czuli się niezależni, ale byli od siebie współzależni. Dlaczego? Ja już we wtorek, kiedy modliliśmy się tutaj, wspomniałem o tym przed modlitwą, dlaczego takie słowo zrodziło się w moim sercu. Niedawno z żoną, nie wiem, 2 czy 3 dni temu, taki reportaż żeśmy oglądali i człowiek mówił o kraju skandynawskim, Szwecji, i mówił o tym, do czego doprowadził styl życia polegający na tym, że każdy chciał być niezależny dzisiaj. Jakie są tego skutki? Skutki tego są takie, że na przykład człowiek zostaje sam w domu, umiera, czy też robi sobie krzywdę i nikt o tym nie wie, bo nikt nikim się nie interesuje. I po jakimś czasie dopiero gdzieś w różnych okolicznościach ten człowiek jest znajdowany i wszyscy się zastanawiają, jak to możliwe, jak to się stało, i się okazuje, że ludzie żyją jeden obok drugiego i nic o sobie nie chcą wiedzieć i nic o sobie nie chcą słyszeć, nikt nikim się nie interesuje. I teraz do jakiego życia stworzył nas Bóg? Kiedy spojrzymy na Adama i Ewę, to od samego początku Bóg powiedział, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. My wiemy, ja interesuję się na przykład życiem wielu zwierząt i wiem, że są zwierzęta, które żyją w samotności. Bóg je tak stworzył i one nie potrzebują nikogo. One na jakiś pewien czas, aby się rozmnażać, łączą się w pary, ale całe życie żyją w samotności, bo Bóg tak je stworzył. Ale Bóg człowieka stworzył inaczej. Człowiek w samotności umiera. Człowiek w samotności umiera najpierw duchowo, a potem i cieleśnie. Ludzie umierają w samotności. I Bóg powiedział do Adama, niedobrze być człowiekowi samemu, i dał mu Ewę. I w dzisiejszych czasach tak często obserwujemy to, i to jest modne również w naszym kraju, że ludzie chcą być niezależni. Wiecie co, ja też lubię być niezależny. W takiej myślę właściwej dziedzinie życia lubię na przykład mieć różnego rodzaju narzędzia w moim domu. Bo zdarza mi się często, że czegoś nie mam i siadam na rower, jadę do Adriana, czy też w samochód jadę do Daniela, czy do pastora, i coś pożyczam, czy coś tam naprawiam przy samochodzie, bo nie mam takiego narzędzia. Ale to mi sprawia kłopot i często zabiera mi czas. I jak mam możliwość, jestem w sklepie, mam pieniądze, kupuję sobie taki klucz, żeby już na drugi raz nie jeździć rowerem, nie jeździć samochodem, i żeby czuć się niezależny w tej dziedzinie. I myślę, że to nie jest nic złego. Ale wszelkiego rodzaju niezależność związana z naszym życiem duchowym, związana z naszymi relacjami ze sobą nawzajem, ze współżyciem z innym człowiekiem, jest niewłaściwa i ona prowadzi do śmierci duchowej. I kiedy czytaliśmy Boże Słowo, pierwsi chrześcijanie bardzo dobrze to rozumieli. I widzimy, jak Bóg ich używał. Oni byli ze sobą współzależni. Oni o sobie wiedzieli, oni przybywali ze sobą, oni razem się modlili, oni razem ze sobą żyli i Bóg ich używał. Ci ludzie byli przez Boga używani. I diabeł bardzo o tym wie, dobrze o tym wie, że kiedy pobudzi w sercu człowieka pragnienie do tego, by być niezależnym, niezależnym od drugiego, siostry, brata, spowoduje to, że doprowadzi to do śmierci duchowej. Do czego prowadzi niezależność w życiu chrześcijanina? Niezależność w życiu chrześcijanina przede wszystkim prowadzi do tego, że człowiek nie umie słuchać Bożego Słowa. Podam kilka przykładów. Nie mówię tutaj tylko o tym, że siedzi ktoś w ławce i słucha kazania, tylko głównie mówię o tym, że człowiek, który czuje się niezależny, siedząc w swoim domu, czytając Boże Słowo, nie umie słuchać Bożego Słowa, kiedy czuje się niezależny. I zwróćmy uwagę na... Nie wiem, czy ktoś robił sobie taki... nie test, tylko taki... Nie maraton też, ale też taki jakby cykl czytania Bożego Słowa i obserwowania życia królów w Izraelu, tak jeden po drugim. I tam wysuwa się jeden wniosek, że wielu było ich bezbożnikami, ale byli też tacy, którzy chcieli Bogu się podobać. I efekt tego był taki, że kiedy słuchali Boga, kiedy słuchali Bożych ludzi, kiedy słuchali Bożego Słowa, Bóg, dlatego że byli królami, pomnażał ich armię, Bóg pomnażał ich gospodarkę, stawali się potężni, stawali się ważni, stawali się odważni, inne narody ich się bały i wielu z nich w tym właśnie momencie poczuło swoją niezależność od Boga. I jaki efekt był tego? Efekt tego był taki, że nie słuchali proroków, nie słuchali Bożego Słowa, przestali słuchać Boga i przychodziły bardzo szybko konsekwencje, że zaczęło dziać się źle w ich życiu, w ich kraju. Dlatego, że poczuli się niezależni. Także niezależność w życiu chrześcijanina powoduje to, że człowiek przestaje słuchać Bożego Słowa. A jak powinno wyglądać nasze podejście do Bożego Słowa? Powinniśmy czuć się współzależni od siebie nawzajem, współzależni z naszym Bogiem Ojcem i kiedy siadamy do czytania Bożego Słowa, człowiek, który uważa, że jest zależny od Boga, który jest zależny od drugiego brata i siostry, jego serce jest otwarte na to, aby Słowo Boże dotykało go, żeby Słowo Boże przemieniało go, żeby Słowo Boże czyniło w jego sercu pracę. Człowiek, który czuje się zależny od Boga, poprzez Słowo Boże, które dotyka jego serca, staje się człowiekiem pokornym, staje się człowiekiem łagodnym, staje się człowiekiem wyrozumiałym, staje się człowiekiem poddanym Bożemu prowadzeniu, staje się człowiekiem posłusznym, człowiek, który jest zależny od Boga. Do czego jeszcze prowadzi niezależność? Niezależność prowadzi do tego, że człowiek traci właściwe relacje z drugim człowiekiem. Myślę, że spotkaliście w swoim życiu takich ludzi, którzy swoim postępowaniem, swoimi gestami prezentują to, że oni nikogo nie potrzebują, że oni z nikim nie muszą się liczyć. Często są to ludzie, którzy wiele rzeczy posiadają w swoim życiu. Często są to ludzie, którzy mają jakąś pozycję. Ja mam takiego kolegę, który ma taką postawę i wiecie co? Od kiedy go znam, jego nigdy niczego nie można nauczyć. Mimo tego, że on jest już przed emeryturą, jego nigdy niczego nie można nauczyć. relacje z Nim są zawsze jednakowe. To znaczy one wyglądają tak, że jeżeli z Nim rozmawiasz i zgadzasz się z Jego opiniami, to jest wszystko w porządku. A jeżeli Mu coś powiesz, słuchaj, że to jest niewłaściwe w Twoim życiu, to powinien zrobić inaczej. Nie to, że On się obraża. On być może jest daleki od tego, żeby się obrażać, ale On jasno i zdecydowanie powie Ci swoje zdanie, mimo tego, że uważasz, że to jest niewłaściwe i inni uważają, że to jest niewłaściwe i jak On tak robi, to wygląda to niewłaściwie, ale On swojego zdania nie zmieni, bo On przez swoją niezależność nie ma relacji z drugim człowiekiem. Człowiek niezależny zatraci relację z drugim człowiekiem. I wyobrażamy sobie człowieka wierzącego, który stracił relację z innym człowiekiem. Jest to życie w samotności, w opuszczeniu, życie, które prowadzi do śmierci duchowej, życie, które prowadzi do zagubienia, życie, które prowadzi do tego, że nie wiemy, co mamy robić, życie, które prowadzi do tego, że nie możemy rozpoznać woli Bożej. W tym fragmencie Bożego Słowa, ja chciałbym to szczególnie podkreślić, czytamy coś takiego, że ludzie wierzący byli razem i codziennie spotykali się w świątyni. Dużo jest dyskusji w różnych regionach Polski, w różnych denominacjach i nie wiem, czy to jest moda dzisiejszych czasów, ale sądzę, że nie. Jest to duch właśnie takiej niezależności, że wielu ludzi uważa, że Kościół nie jest mi potrzebny. A wiecie, skąd to się bierze? My nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy skażeni nauką humanistyczną wypływającą z Grecji, nauką helenistyczną wypływającą ze starożytnego Rzymu. Dzisiaj cała kultura ma swoje korzenie z Grecji. Ta kultura na ziemi panowała przez 800 lat, od Aleksandra Macedońskiego do 600 roku. Rzym to wszystko przejął i pierwsi chrześcijanie, którzy się nawracali, budowali społeczność na zasadach judaistycznych, żydowskich. Ale coraz więcej nawracało się pogan, coraz więcej było przywódców, którzy wywodzili się z pogan i tak byli mocno skażeni kulturą grecką, że wiele świątyń wygląda jak pogańskie świątynie dzisiaj w naszym kraju i na całej kuli ziemskiej. Wiele rzecz, dzieł, sztuki wygląda tak jak w czasach greckich, w czasach rzymskich. To wszystko jest skażenie, które dzisiaj funkcjonuje w Kościele, ale kiedy patrzymy, jak Kościół budował się z Żydów, ja polecam tą książkę, którą oddałem Krzysztofowi, ja nawet go zachęcałem do tego, żeby wygłosił na ten temat kazanie. Tam jest jasno określone, że początki Kościoła wyglądały inaczej. Ludzie zgromadzali się w świątyni. Ja sobie celowo przeczytałem Dzieje Apostolskie i Podróże misyjne apostoła Pawła. Zwróćcie uwagę, że w każdym jednym mieście, gdzie on się udał, gdzie on szedł? Do synagogi. Dlaczego szedł do synagogi? Bo tam wszyscy się gromadzili i tam on zwiastował Słowo Boże, zwiastował Jezusa. Żydom mówił o tym, że jest nowe przymierze, nowe prawo i ludzie się nawracali i przebywali w synagogach, w miejscach spotkań. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie i kiedy pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie, którzy się nawrócili, codziennie mieli zwyczaj spotykania się w świątyni. w świątyni tej, która została wybudowana ze czasów Nechemiasza. Tam się spotykali na wspólnej modlitwie, kiedy apostoł Piotr z Janem szli gdzie? Do świątyni. Uzdrowili człowieka, który siedział gdzie? U bram świątyni. I oni tam siedzieli, bo i oni tam szli do świątyni, bo oni czuli się zależni, współzależni. Oni czuli się razem zżyci w jednym miejscu. I tam przeżywali, wielbili Boga. Sytuacje prześladowań zmusiły ich do tego, żeby opuścić świątynię. I wiecie, gdzie jest problem? Problem jest w tym dzisiaj, że ludzie chcą być niezależni i mówią, że Kościół jest im niepotrzebny. Problem jest w tym, że człowiek wierzący, który został zmuszony poprzez prześladowanie do określonego sposobu postępowania, został zmuszony poprzez prześladowanie, inni przyjmują to jako normę i budują, że w taki sposób trzeba postępować. Tymczasem można postępować tak, jak było przed prześladowaniem. Kościół, miejsce, budynek dla człowieka, który czuje się zależny od Boga, który czuje się współzależny od brata i siostry, jest konieczny, jest niezbędny. Ja jestem daleki od tego, by mówić, że budynek jest święty. Budynek nie jest święty, ale my, kiedy w nim przebywamy, nasze serca są miejscem świętym, gdzie Duch Święty przebywa i kiedy się zgromadzamy, chwała Boża zstępuje. I my nie możemy żyć w rozproszeniu. Nie możemy czuć się niezależni jeden od drugiego. Powstaje pytanie, czy człowiek, który czuje się, to jest bardzo delikatne pytanie, bo my naturę, taką starą naturę mamy taką, że chcemy być niezależni. Czy człowiek wierzący, który czuje w swoim sercu, że jest niezależny od drugiego człowieka, brata i siostry, czy może być zależny od Boga? Myślę, że nie. Dlaczego tak jest, kiedy ludzie stają się niezależni od innych ludzi? Oni nie mówią, że są niezależni od Boga, ale żyją niezależnie od społeczności ludzi wierzących. Mimo tego, że mówią, że są zależni od Boga, po owocach widzimy, że ich życie jest jakie? Martwe duchowo, martwe duchowo. Ich życie jest z dala od Boga. Bracia i siostry, to jest bardzo ważne, abyśmy się czuli współzależni od siebie nawzajem. Nie ma współzależności od Boga, jeżeli nie będziemy współzależni od siebie nawzajem. To jest to, co Jan powiedział. Nie możesz powiedzieć, że Boga miłujesz, którego nie widzisz, jeżeli nie miłujesz brata czy siostry, którego widzisz. Nie możesz czuć się współzależny, zależny od Boga, którego nie widzisz, jeżeli uważasz, że ta siostra, ten brat jest mi niepotrzebny. Nie możesz czuć się zależny od Boga. To jest bardzo istotne. I zwróćmy uwagę, że pierwszy Kościół, oni czuli się od siebie zależni. Zgromadzali się w jednym miejscu. Prześladowania doprowadziły do tego, że musieli się rozproszyć, ale ich ciągnęło do wspólnej społeczności ze sobą, do wspólnej zależności ze sobą. Zobaczmy, do czego prowadzi zależność jeden od drugiego. Jeżeli coś w twoim życiu ciebie spotka, choroba, czy jakieś nieszczęście, czy jakieś doświadczenie, jeżeli będziesz się czuł niezależny od brata i siostry, nikt nie będzie wiedział, że masz taki problem i będziesz umierał i to będzie cię toczyło. I tak jak w tej Szwecji ludzie popełniają samobójstwa i nikt nie wie, co się dzieje z nimi. Po latach Nawet chyba był przypadek, że po 2 latach kogoś znaleźli. Umrzesz duchowo. Jak będziesz czuł się niezależny, umrzesz duchowo przez problem czy przez chorobę, która ciebie dopadnie. Nikt latami o tym nie będzie wiedział. Do tego cię doprowadzi niezależność w twoim sercu. Ale kiedy będziesz współzależny, kiedy w twoim życiu będzie zależność od drugiego brata i siostry, twoje serce jest współczujące, twoje serce jest otwarte, przyjdziesz, powiesz: pomóż mi, pomódź się o mnie. Bardzo się ucieszyłem, kiedy Daniel powiedział, że na przykład o Asię modlili się w Ustroniu, w zborze? W Ustroniu? Właśnie, w zborze w Ustroniu. Czy człowiek, który czuje się niezależny od innych, on w swoim środowisku najbliższym ma problem zwierzyć się ze swojego problemu, a gdzie dopiero dalej? Ale kiedy jesteśmy współzależni jeden od drugiego, wiemy, że nie poradzimy sobie bez brata, bez siostry. Przychodzi problem i inni, którzy czują się też współzależni od nas, kiedy jesteśmy dla nich wartościowi, przychodzimy, mówimy o tym, modlimy się do Boga i nasza modlitwa jest wysłuchiwana. Bracia i siostry, niezależność nie jest dla człowieka wierzącego. Jeżeli świat chce budować na niezależności, na demokracji, która jest owocem niezależności, jeżeli świat chce budować na tym, że z nikim nie chce się liczyć, niech świat sobie na tym buduje. My budujmy życie nasze na współzależności ze sobą, na współzależności z Bogiem, a nie będziemy samotni. Nie będziemy samotni, będziemy żyć duchowo. I to uratuje nas od wielu nieszczęśliwych sytuacji w życiu. Jak wygląda życie człowieka zależnego od drugiego w społeczności? Taki człowiek przebywa w społeczności. Taki człowiek idzie do społeczności. Taki człowiek nie jest w społeczności z przymusu albo z tego powodu, że ktoś go tam zaciągnął, ale żyje społecznością. Żyje tym, co się dzieje w społeczności. Człowiek, który czuje się zależny od drugiego człowieka, ma serce współczujące. Wiecie, czemu ludzie chcą być niezależni? Bo nie chcą słyszeć o problemach drugiego człowieka. I kiedy człowiek trwa w swojej niezależności od innego, jego serce się zatwardza i nikt do niego nie przychodzi z problemami i wydaje mu się, że jest mu dobrze do pewnego momentu, aż dopadną jego trudne sytuacje i wtedy staje się samotnikiem, wtedy staje się człowiekiem opuszczonym. Ale człowiek, który jest współzależny, który czuje się współzależny od drugiego człowieka, oczekuje pomocy, ale również oczekuje i niesie tą pomoc innym. I tak powinno wyglądać życie człowieka zależnego od Boga, jeden od drugiego w społeczności. Powinniśmy ciągnąć do społeczności. Ja powiedziałem w swoim życiu i tak jak rozmawialiśmy, bez względu na to, gdzie przyjdzie mi jeszcze mieszkać, bez względu na to, gdzie przyjdzie mi jeszcze żyć, nie chcę żyć z dala od społeczności ludzi wierzących. Wszędzie, gdzie będę, wszędzie, gdzie będziemy, pierwsze kroki zrobimy do społeczności ludzi wierzących. Można robić pierwsze kroki, szukając pracy, można robić pierwsze kroki, budując karierę, można robić pierwsze kroki, budując znajomości wpływowe w nowym miejscu, ale jeżeli zapomnimy o tym, by iść do społeczności ludzi wierzących, nasze życie stanie się, czy będziemy tego chcieli, czy nie, niezależne, samotne, z dala od Boga. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, jawi mi się Kościół, który był zależny od siebie, czy to w Koryncie, czy to w Achai, czy to we wielu innych miejscach, w Rzymie, czy w Atenach. Kościół był sobą zżyty. Ludzie ciągnęli do siebie, żyli w społeczności. Tak wygląda Kościół Jezusa Chrystusa. Tak wygląda, powinien wyglądać dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, żeby to nie było tylko to, co mówię, nie wiązało się tylko tych, którzy słuchają, ale ja dzisiaj to mówię i chcę powiedzieć, że czuję się zależny od Marka, od Jagody, od Violety, od Bogdana, od każdego z nas na tym miejscu. Jesteście mi potrzebni. Jesteście dla mnie ważni. Chcę również modlić się o was i problemy, które dotykają was, modlić się o te problemy. Bo wiem, że modlicie się również o mnie, o moje problemy. Bo wiem, że zanosicie też wszelkie sprawy. Dowiadujemy się często, jeżeli żyjemy takiej współzależności ze sobą, dowiadujemy się często po czasie, że nawet kogoś nie prosiliśmy o modlitwę w zborze. Nawet nie zabiegaliśmy o to, a dowiadujemy się, że ktoś się modlił. To jest coś szczególnego, to jest coś ważnego. I zobaczcie, do kogo serca zapuka Duch Święty. Czy do człowieka, który jest niezależny i na nikim mu nie zależy? Czy do człowieka, który czuje się współzależny, jedno z bratem i siostrą? Duch Święty będzie pukał do takiego człowieka, aby się modlił, aby podnosił modlitwę, aby usłużył dobrym słowem, wsparciem, pomocą. To wszystko dzieje się wtedy, kiedy żyjemy we współzależności od siebie i we współzależności z naszym Bogiem Ojcem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Nie ma współzależności, zależności człowieka z Bogiem, jeżeli nie czujemy tego z moim bratem i z moją siostrą. A jeżeli tak mówimy, to jeżeli z bratem i siostrą, to musimy powiedzieć, i to się nam nasuwa, z Kościołem Jezusa Chrystusa. Amen.